Eureka. Audycja popularno-naukowa.
Opowiem Państwu o urządzeniu, które powstało w Politechnice Gdańskiej. Jest ono w czasach pandemii swoistym strzałem w dziesiątkę. Dlaczego? Bo służy do monitorowania oddechu. Jak działa ten radar krążeniowo-oddechowy, opowie nasz gość, pan profesor Andrzej Czyżewski. Pan jest naukowcem, nauczycielem akademickim, kierownikiem Katedry Systemów Multimedialnych w Politechnice Gdańskiej. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, panie.
Są już dwa egzemplarze urządzenia, przeszły pozytywnie badania kliniczne. Jak najprościej opowiedzieć, opisać wygląd i to, co potrafi cyberradar, bo podobno urządzenie jest niewielkie i to jest jego atutem, to prawda?
Tak, urządzenie bazuje na znanych zasadach fizycznych. Są to mikrofale, są to zjawiska Dopplera, natomiast nadaliśmy mu taką formę użytkową. Współpracowaliśmy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Ten projekt narodził się wspólnie, we współpracy tutaj dwóch uczelni. I od początku zamiarem było stworzenie urządzenia, które nie jest takim zupełnie akademickim, jak to się mówi, prototypem, tylko nosi cechy użytkowe. Więc jest to pudełko niewielkich rozmiarów. Do czego by je tutaj porównać? No, w sumie mniejsze od laptopa, trochę grubsze niż laptop. I ma też na swojej górnej ściance monitor dotykowy i pozwala właśnie poprzez ten monitor wejść w interakcję i umieścić pacjenta, tam widać pacjenta, można wycelować ten radar w jego piersi, żeby monitorować oddychanie i rytm krążeniowy. Na bocznej ściance urządzenia jest właśnie taki emiter mikrofalowy, który no jest jakby sercem tego urządzenia, no a wewnątrz, jak to w tego typu urządzeniach, mnóstwo układów scalonych i elektroniki.
A gdzie robiono badania kliniczne i jakie są wyniki tych testów, panie profesorze?
Badania kliniczne robiono właśnie u naszego tutaj współpracującego partnera w Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. I w badaniach brali udział zdrowi ochotnicy, chorzy z nadciśnieniem tętniczym, chorzy z niewydolnością serca, chorzy z taką chorobą bardzo nieprzyjemną, przewlekłą, obturacyjną chorobą płuc. No ale też i było paru chorych zgłaszających się do klinicznego oddziału ratunkowego. No i również chorzy z podejrzeniem infekcji SARS-CoV-2. Także cała tutaj plejada, grupa tych pacjentów przeszła badania kliniczne. No nie były to może badania na masową skalę, bo to było razem około 50 pacjentów, ale to już pozwala uzyskać miarodajne wyniki, zwłaszcza, że porównywaliśmy cały czas te pomiary z tymi złotymi standardami, które są do tej pory stosowane, mianowicie z pasem oddechowym, czy elektrokardiografem, czy profesjonalnym pulsoksymetrem.
Jak działa na przykład pas oddechowy i jaka tu jest różnica pomiędzy tym, co mamy do monitorowania oddechów, a to, co Państwo proponują w tym urządzeniu?
Różnica jest zasadnicza. Te wszystkie urządzenia stosowane obecnie przez lekarzy są urządzeniami kontaktowymi, czyli na przykład pas oddechowy trzeba założyć na piersi pacjenta, pulsoksymetr podłączyć elektrodę od elektrokardiografu, natomiast nasze urządzenie stoi w odległości około metra od pacjenta i w ogóle go nie dotyka. Po pierwsze jest to łatwiejsze, szybsze, nie trzeba tego instalować, a po drugie no bezpieczniejsze dla lekarzy i pacjentów ze względów właśnie sanitarnych.
Ważne też to, że to urządzenie nie jest duże i jest przenośne, więc może być postawione gdzieś na stoliku obok łóżka pacjenta, no i nie dotyka do ciała chorego. To też jest bardzo duży atut. Urządzenie, tak sobie myślę, zapewne przyda się do monitorowania funkcji życiowych, głównie oddechów i krążenia u chorych zakażonych koronawirusem, ale czy wiemy, gdzie to urządzenie będzie wykorzystywane już po pandemii? Bo z tego, co czytałem, to są już takie realne założenia, prawda, panie profesorze?
Tak, jest szereg zastosowań. Tu właśnie nasi partnerzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego nam je podpowiadają. Oczywiście no, na czas pandemii to jest najważniejsze zastosowanie. Tu można monitorować też chorych na COVID przebywających w domu. Bardzo łatwo ten test oddechowy zrobić, właśnie tak jak pan redaktor zauważył, że nawet przy łóżku można to urządzenie trzymać. No ale później, no to są zastosowania na przykład w poradniach internistycznych, w diagnozowaniu oceny wskazań przyjęcia do szpitala na tych SOR-ach czy KOR-ach, tak, czyli tych oddziałach ratunkowych. W przypadku hospitalizowanych pacjentów to wykrywanie pogorszenia stanu klinicznego. Aczkolwiek no tutaj powiedzmy na tych OIOM-ach, oddziałach intensywnej terapii, to tam mają te urządzenia profesjonalne, więc nie muszą zastępować. Także bardziej może innowacyjne zastosowanie to jest w ramach telemedycyny, czyli w ramach teleporad. Ja w ogóle mam takie marzenie, żeby teleporady nie polegały tylko na rozmowie telefonicznej z lekarzem, ale żeby pacjent w jakimś punkcie, na przykład, nie wiem, czy to w centrach handlowych, czy w innych miejscach ogólnie dostępnych, mógł być w jakiś sposób zdiagnozowany, czyli żeby lekarz widział tego pacjenta również w kategoriach pomiarów, czy to powiedzmy pomiarów właśnie krążenia, czy oddechu, czy innych pomiarów, które można w prosty sposób wykonać, i wtedy nie jest to tylko uskarżanie się pacjenta telefoniczne, ale jest to już diagnoza.
W tej chwili bardzo wiele osób cierpi na obecność tego złego, niefizjologicznego snu. Tak sobie myślę, czy na przykład to urządzenie nie znalazłoby zastosowania w takim kontrolowaniu snu. Myślę, że można by było zrobić zapis, nagrać, co się dzieje w czasie snu, no i to byłby chyba świetny materiał do oceny dla lekarza.
Zgadzam się w pełni z panem redaktorem. No w tej chwili jest moda na to monitorowanie snu przy pomocy telefonów komórkowych, które gdzieś tam pod materac trzeba wkładać, czy pod poduszkę, przy pomocy zegarków, tych smartwatchy. A jeszcze nie zdążyłem wspomnieć, że ten nasz radar w wyniku obróbki tych badań klinicznych pokazał, że jest dokładniejszy od stosowanych metod typu pas oddechowy. Więc również zapis takiego właśnie przebiegu oddechu i krążenia w czasie snu dla lekarza mógłby być tutaj bardziej miarodajny niż te takie amatorskie środki, które w tej chwili się stosuje.
A czy widzi pan profesor takie praktyczne aplikacje zastosowania cyberradaru w przyszłych badaniach, ale takich już stricte naukowych, łączących nauki techniczne z medycyną?
No, mamy wielkie plany z panem profesorem Narkiewiczem, który tutaj współpracuje po stronie medycznej. W każdym razie myśleliśmy o tym, żeby korzystając z tego radaru wyjaśniać jeden z problemów naukowych, który jest w medycynie, mianowicie sposób powiązania oddechu z zaburzeniami rytmu serca. To jest, wydawałoby się, prosty temat, ale on wcale nie jest zgłębiony i wiele zjawisk tutaj wzajemnego rzutowania oddechu na rytm krążeniowy i różnych zaburzeń pracy serca na oddech to nie są rzeczy wyjaśnione, właśnie utrudnione pomiarowo, bo to trzeba byłoby robić w warunkach klinicznych, tam właśnie pacjenta obkładać pasami, elektrodami, to nie są naturalne warunki. Także nam się otwiera tutaj ogromne pole też do badań naukowych w tej dziedzinie.
Podobno najprostsze rozwiązania są zawsze rozwiązaniami genialnymi i najlepszymi. Tak się zastanawiam, jak takie rozwiązanie, taki pomysł na coś fantastycznego, co służy człowiekowi, lekarzom, pacjentom, powstaje w głowie, jak się wpada na taki pomysł, czy to są jakieś podpowiedzi z życia, obserwacje, przemyślenia, może to przypadek, panie profesorze?
Otóż nasz poprzedni projekt dotyczył inteligentnych znaków drogowych do autonomicznego monitorowania ruchu pojazdów i regulacji ruchu. I tam użyliśmy podobnego radaru mikrofalowego w tym znaku drogowym. I prowadząc badania drogowe, zauważyliśmy, że ten radar mikrofalowy jest niezwykle dokładny, to znaczy on obrazuje ruch z rozdzielczością rzędu milimetrów. I pomyśleliśmy sobie tak, że jeżeli to nie musi być samochód, który tam ma rozdzielczość tego pomiaru ruchu rzędu metrów, to może by to zastosować do czegoś dokładniejszego. No i prosty pomysł. Zresztą te ślady takich pomysłów można znaleźć również w literaturze o użyciu mikrofal do monitorowania ciała pacjenta. Spowodowało to, że jak gdyby pożyczyliśmy sobie z tego inteligentnego znaku drogowego ten radar i zaczęliśmy go badać właśnie w odniesieniu do osób, do ich oddechu. No i tak się zaczął ten projekt.
Który w tej chwili jest realizowany, dwa pierwsze urządzenia już pracują, będą pewnie kolejne i bardzo dobrze, bo kliniki czekają na to, no i lekarze, żeby można było wykorzystać te urządzenia do monitorowania oddechów, krążenia, przepływu krwi, pracy serca, także wszystko jeszcze przed nami. Proszę Państwa, o cyberradarze opowiedział nam pan profesor Andrzej Czyżewski z Politechniki Gdańskiej. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
I to już, proszę Państwa, wszystko w dzisiejszym